Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Mateusza, rozdział 21, wersety od 28 do 32. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Boże Ojcze, prosimy Cię o działanie Twojego Ducha, o to, żebyś wyposażył nas w mądrość, dał takie prawidłowe widzenie, żebyśmy mogli zauważyć to, o czym ten tekst mówi, to, czego od nas oczekujesz. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj, opierając się na tym tekście, chciałbym skoncentrować się na takich trzech rzeczach. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu pytaniu, które otwiera ten tekst. Jak się wam wydaje? Pyta Jezus. Po drugie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli i przyjrzeli się też bliżej zachowaniu synów. Co się tak de facto stało? I po trzecie, żebyśmy spróbowali ustalić, w którym miejscu tej całej wypowiedzi Jezus kładzie punkt ciężkości. O czym to tak de facto jest? O czym Jezus mówi? Co chce osiągnąć? Zacznijmy więc od tego prostego, jak się wydaje, pytania. No właśnie, Jezus zadaje pytanie: jak się wam wydaje? To nic nowego, że Jezus zaczyna pewne wypowiedzi od zadania pytania. To była taka metoda retoryczna, która zawsze miała na celu wciągnąć ludzi w dyskusję, nawiązanie dialogu. Jezus robił to często i to pytanie jest na tyle intrygujące, że kilka wersetów wcześniej ma miejsce podobna sytuacja, też konfrontacja Jezusa z uczonymi w piśmie i faryzeuszami, i tam też pada kilka pytań. Ten fragment w Ewangelii Mateusza, ten 21 rozdział, szczególnie jego końcowa część, to jest trochę taka wojna na pytania: faryzeusze, uczeni w piśmie i Jezus. I w tym wcześniejszym fragmencie uczeni w piśmie i faryzeusze podchodzą do Jezusa i pytają: jaką mocą ty czynisz to wszystko? Jezus mówi: odpowiem wam, ale najpierw wy odpowiedzcie na moje pytanie. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Innymi słowy, Jezus zadaje im pytanie natury teologicznej, żeby ustalić, czy chrzest Jana był z nieba, trzeba byłoby znać pisma. Trzeba byłoby znać teologię i wiedzieć, czy to, co robił Jan, cała jego działalność, wpisuje się w tę teologię, czy może Jan wymyślił sobie jakąś swoją praktykę i robił to, co uważał za stosowne. Jezus więc pyta ich, zakładając, że oni wiedzą coś, co nieco o teologii, że znają pisma. Ale to pytanie, które otwiera dzisiejszy tekst kazalny, to nie jest pytanie o fakty. To nie jest pytanie, które nawiązuje do jakiejś konkretnej wiedzy. To jest pytanie o odczucia, o jakąś swoją interpretację. Jak się wam wydaje? Co sądzicie? Jakie są wasze wyobrażenia? I po tym pytaniu Jezus przedstawia sytuację ojca i dwóch synów. Ale zostawmy na chwilę ojca i dwóch synów w spokoju. Za chwilę do tego dojdziemy. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym pytaniu i zastanówmy się, jaki rodzaj pytań wolimy dostawać. Czy ten pierwszy, kiedy trzeba wykazać się pewną znajomością teologii, pism, czy w ogóle jakąś fachową wiedzą? Czy wolimy dostawać pytania z kategorii drugiej? Jak ci się wydaje? Wyraź swoją opinię. Powiedz, co myślisz. Gdybyśmy grali w 1 z 10 i ktoś wyznaczyłby nasze stanowisko do odpowiedzi. Tak? I wyobraźcie sobie Tadeusza Sznuka, który zmienia tą karteczkę i mówi: panie Tymoteuszu, teologia i biblistyka. I co? Pan Tymoteusz się poci. bo nie był wybitnym studentem. Ale wyobraźcie sobie inną sytuację. Obraca tą karteczkę i mówi: własna opinia. I pan Tymoteusz się cieszy, bo przecież ma na każdy temat własną opinię. Mało tego, czym się różnią te dwie kategorie pytań? Bardzo łatwo jest się pomylić, odpowiadając na tą pierwszą kategorię pytań. Ale jeśli chodzi o nasze wyobrażenia i nasze opinie, przecież można powiedzieć cokolwiek i to zawsze będzie prawda. Mało kto będzie w stanie to sprawdzić, zweryfikować. Dlaczego w ogóle mówię o tych dwóch rodzajach pytań? Jakiś czas temu słuchałem takiego wykładu, takiego nauczania, już dosyć starego, chyba z lat 70. czy 80. I tam wykładowca zaczął mówić o takiej rzeczy, która mnie zaintrygowała. Mówił, że w jego czasach coraz częściej odchodzi się od języka biblijnego, a próbuje się nazywać pewne rzeczy współcześnie. Nie za bardzo wiedziałem na początku, o co mu chodzi. Zresztą nawet popieram takie działanie, bo przecież Biblia zawsze jest tłumaczona językiem powszechnie obowiązującym, używanym, więc jeśli mija kilka lat, warto jest odświeżyć ten język i przetłumaczyć to w jakimś bardziej dostępnym języku. Ale potem na przykład zadał takie pytanie, co trzeba zrobić, żeby stać się chrześcijaninem? Myślę, że taka popularna odpowiedź nawet w naszym gronie brzmiałaby tak. Przyjąć Jezusa do swojego serca albo oddać Mu swoje życie. Może bylibyśmy w stanie teraz podać taką modlitwę. Panie Boże, przepraszam, zgrzeszyłem, oddaję Ci teraz swoje życie, zbaw mnie, wybacz mi moje grzechy. Ale ten wykładowca zauważył, że to sformułowanie oddać Jezusowi swoje życie ani razu nie występuje w Biblii. Jeśli byście spytali apostoła, któregokolwiek, co trzeba zrobić, żeby zostać chrześcijaninem, nie podpowiedziałby wam w żadnym wypadku, że trzeba przyjąć Jezusa do swojego serca. Raczej mówiłby o takich czterech etapach, czterech krokach, które przechodził każdy człowiek zostający chrześcijaninem. Na początku pokutował, wyznawał swoje grzechy, zmieniał swoje zachowanie, wierzył w Jezusa, nie tyle przyjmując go do swojego serca. Potem został ochrzczony i wreszcie na koniec przyjmował Ducha Świętego, został obdarowany Duchem Świętym. Oczywiście nie chcę tego teraz przerysować, w każdym razie chodzi mi bardziej o to, żeby zakreślić pewien problem. Można, będąc przywiązanym do jakiejś kultury chrześcijańskiej, bazować na swoich wyobrażeniach i na powtarzanych pewnych sformułowaniach językowych. I powiem wam, że ja się często na tym łapię, że słyszę jakiś tekst biblijny albo przypominam sobie fajną myśl z pewnego tekstu biblijnego i wydaje mi się, że wiem, o czym to było. A potem otwieram ten tekst w Biblii i to jest jednak trochę inaczej. Pamięć jest zawodna, wyobrażenia są zawodne. Łatwo jest coś poplątać, łatwo jest od czegoś odejść. I teraz my, żyjąc jako chrześcijanie, musimy nieustannie wracać do Biblii i na niej budować swoje życie, a nie na tym, co nam się wydaje, że Biblia mówiła, bo kiedyś tam ciocia na szkółce na przykład mówiła, tak, była taka lekcja, prawda, o tym, że trzeba być wiernym albo coś takiego. Nie chcę w żaden sposób teraz krytykować szkółek niedzielnych. Chcę po prostu podkreślić, że musimy bazować na źródłach, a nie na swoich wyobrażeniach. Bo jeśli będziemy tylko i wyłącznie pamiętać o pewnych rzeczach, bazować na wyobrażeniach, możemy dryfować i po pewnym czasie okaże się, że jesteśmy już daleko od tego, co mówi Biblia. Zostawmy to pytanie, jak się nam wydaje. Idźmy dalej. Mamy wreszcie historię ojca i dwóch synów. Kontekstem dla tego wydarzenia są oczywiście relacje rodzinne tamtych czasów i cała kultura Bliskiego Wschodu. To było ważne, żeby szanować swojego rodzica, żeby być mu posłusznym. Pewien ojciec przyszedł do syna i powiedział do niego takie słowa: synu, idź pracuj dziś w winnicy. Co zawiera to zdanie? Po pierwsze, synu, w języku greckim pojawia się takie określenie, które bardziej można byłoby przetłumaczyć jako dziecko, więc płeć nie ma znaczenia. Chodzi po prostu o to, że ojciec przychodzi do syna, jest jasno określona struktura i hierarchia. Synu, idź pracuj. To jest tryb rozkazujący. Nieuprzejme pytanie. Ten ojciec nie mówi, wiesz co, jak skończysz grać na komputerze i będziesz miał jeszcze trochę czasu po południu, to mógłbyś mi tam coś iść, porobić, pomóc? Bardzo cię proszę. Nie, idź pracuj. Wszystko jest jasne. Dalej pojawia się słowo dziś. Nie za tydzień, nie jak znajdziesz okienko, nie jak będziesz miał czas, tylko teraz, dziś, idź pracuj. I w winnicy. Nie musisz sobie szukać roboty. Jest taki teren ogrodzony, tam jest pracy dużo. Zawsze coś znajdziesz. I pierwszy syn reaguje. Reaguje wzorowo. Po pierwsze używa takiego krótkiego słowa tak. Bardzo dobra reakcja. Inaczej się nie dało. Każda inna byłaby niedopuszczalna. Tak. A potem po przecinku używa określenia panie. Należyty szacunek. Wie, kto jest kim. Wie, o co tu chodzi. Na poziomie słów wszystko jest bardzo dobre. Wszystko jest okej. Ale wykonania tego, do czego się zobowiązał, brakuje. Powiedział tak, panie, ale nie poszedł. I my nie wiemy dlaczego. Nie mamy zielonego pojęcia, co sprawiło, że z tej deklaracji wyszły nici. Ale tak po prostu było. Zobowiązał się, ale nie zrobił. Odpowiedział jak należało, ale nie wykonał jak należało. Ojciec idzie do drugiego syna. Ten sam kontekst, ta sama kultura, te same słowa. Synu, idź pracuj dzisiaj w winnicy. Odpowiedź jest karygodna. Syn mówi, nie chce mi się, nie chce. Mało tego, że nie używa sformułowania panie, co w zasadzie uzasadnia swój sprzeciw w najmniej lubiany przez rodziców sposób. Mu się po prostu nie chce. On nie jest zajęty czymś innym. Mu się nie chce. Wyobrażam sobie tych uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy słuchali tego i próbowali w jakiś sposób powstrzymać swoje emocje. No jak tak można powiedzieć? Nawet sobie wyobrażam, że reakcja takich uczonych w piśmie i faryzeuszy byłaby podobna do reakcji 70 albo 80% ciotek w miejscowości, z której się wywodzę. No jak on tak mógł ojcu powiedzieć? No w naszych czasach to by było nie do pomyślenia. No ja, no to bezstresowe wychowanie, to teraz tak mają, no. Teraz takie dziecka są. Jestem przekonany, że uczniowie uczeni w piśmie i faryzeusze właśnie w pewien taki sposób myśleli o tym, co zrobił ten drugi syn. Wiele myśli pewnie się kotłowało w ich głowach. I teraz Jezus prosi ich o opinię. Jak się wam wydaje? Ale on im nie nakazuje oceniać tych synów. Który się zachował lepiej, który gorzej, z którym sympatyzujecie, a którego nienawidzicie. On zadał im pytanie, który z nich wypełnił wolę swojego ojca. I chociaż trudno pewnie przechodziło im to przez gardło, musieli przyznać, bo nie mieli innego wyjścia, że ten drugi syn, bo on po prostu poszedł i zrobił. Miał słaby start, ale poszedł i zrobił. Zrobił to, o co ojciec go prosił. On wykonał jego wolę. Zadziałał. Dobrze się im wydawało. Dobrze stwierdzili. Ten drugi wykonał wolę swojego ojca. Pytanie teraz, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego Jezus opowiada te słowa? Gdzie położyć punkt ciężkości? Mamy w tym fragmencie obraz ojca, dwóch synów i komentarz Jezusa. Co mamy zaakcentować? Jeśli byśmy się skupili teraz na tych dwóch synach, to możemy dyskutować o tym, który z nich zachował się mniej, który bardziej poprawnie, który udzielił właściwej, który niewłaściwej odpowiedzi. Kto by wygrał w tym pojedynku i w tym starciu dwóch synów? Czy ten, który się zachowywał zgodnie z etykietą tamtych czasów i kulturą i uwarunkowaniami? Czy ten, który okazał się ostatecznie skuteczny, bo zrobił to, co ojciec go prosił? Prawda jest taka, że żaden z nich nie zachował się idealnie. Idealna decyzja, idealne postępowanie wyglądałoby tak. Mówię, że pójdę, idę i to robię. Ale żaden z nich nie może się tym wykazać. Natomiast jest w tej przypowieści, w tym obrazie, jeden dość istotny szczegół, który wydaje się być ważny dla Jezusa, właśnie ze względu na ten komentarz, którego Jezus potem dokonuje. Posłuchajcie jeszcze raz tego komentarza, werset 32 i kawałek 31. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Wspomniałem o tym, że w przypadku tego pierwszego syna, który powiedział tak, ale potem nie zrobił, nie jesteśmy w stanie wskazać powodu, dla którego nie wykonał tego zadania. Bo nie jesteśmy w stanie, chociaż może bylibyśmy w stanie pofantazjować trochę i wymyślić kilka możliwych powodów. Ale o drugim synu, jego zachowaniu wiemy co nieco. Dlatego, że w jego reakcji widać właśnie wypowiedź, potem następuje pewna refleksja i potem dopiero wykonanie czy efekt tej refleksji. Na początku mówi nie chcę, ale czytamy, że potem zastanowił się i poszedł. Zastanowił się i poszedł. Między jego wypowiedzią a efektem jest to, czego brakuje, taka informacja, której brakuje w przypadku tego pierwszego syna. Wiemy, że on przemyślał sprawę. I w języku greckim właśnie tutaj pojawia się takie słowo metamelomai. To jest słowo bardzo bliskie metanoi. I znaczy też zmienić zdanie, zmienić myślenie, ale często jest tłumaczone jako pożałować, pokutować, czy nawet sam ten tekst tłumaczy go jako odczuć skruchę. I tutaj widać zwycięstwo tego drugiego syna. On źle zaczął, ale potem miał chwilę refleksji. Miał możliwość przemyśleć sobie swoje zachowanie i stwierdził, że zrobił źle. I postanowił to naprawić. Postanowił się zrehabilitować, czyli udowodnić w praktyce konkretnym czynem zmianę swojego myślenia. I tu jest punkt ciężkości, który ustanowił Jezus. Jezus mówi nam, że potrzebujemy łaski, potrzebujemy takiej refleksji wcześniej, w której stwierdzimy, że tej łaski nam brakuje. Nie bez przyczyny Jezus przywołuje postać Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Każdy, kto chciał przyjść do Jana i chciał zostać ochrzczony, musiał wyznać publicznie swoje grzechy i musiał potem, naśladując czy idąc za tym, co powiedział, musiał odwracać się od tych swoich grzechów, nie popełniać ich ponownie. Wtedy mógł zostać ochrzczony przez Jana. A Jezus mówi o tym pierwszym synu i też niestety o uczonych w piśmie faryzeuszach, a wy chociaż to widzieliście, jak ludzie zmieniają swoje myślenie, celnicy, grzesznicy, nie odczuliście skruchy, aby Janowi uwierzyć. Na koniec można zadać pytanie, jak się wam wydaje, dlaczego Jezus wypowiedział ten obraz i te słowa, ten komentarz? Może chciał kolejny raz dokopać faryzeuszom, uczonym w piśmie? Może wiecie, dzień, w którym nie powiedział czegoś dosadnego faryzeuszom, był dla niego dniem straconym? Myślę, że on to powiedział, bo tak naprawdę chciał faryzeuszy uratować. Powiedział, że kiedy się jest, uczestniczy w pewnej tradycji kościelnej, religijnej, kiedy się wydaje, że wiemy, o czym mówi Biblia, kiedy się wydaje, że wiemy, jak powinniśmy się zachowywać i jak prowadzić swoje życie, wtedy bardzo łatwo popaść w taką bierność. Ja wiem, niespecjalnie muszę wiele rzeczy robić, bo ja to wiem. To daje też takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, faryzeusze, ponieważ byli tym, kim byli i zajmowali taką, a nie inną pozycję w tamtym świecie, też w hierarchii religijnej, oni wychodzili z założenia, że oni nie mogą się mylić, będąc w tym miejscu. Oni nie mogą postępować źle, będąc w tym miejscu. Ale Jezus pokazał im, że nie chodzi o to, żeby żyć według swoich wyobrażeń, ale żeby działać według Bożego Słowa. Nie ma ludzi idealnych. Nie ma ludzi, którzy postępują według tej laboratoryjnej, sterylnej metody, jak powiedział, tak zrobił. Przynajmniej nie zawsze się nam to udaje. Ale Jezus mówi, że bardziej ceni tego, który przemyśli swoje zachowanie i pójdzie się zrehabilitować, niż tego, który odpowiada tak, jak tego ludzie oczekują, tak, jak tego Bóg oczekuje, ale nie robią nic. Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Ja nam życzę takiej pokory, która pozwoli nam przyznać się do błędu. Bez względu na to, czy to są jakieś drobne, relacyjne sprawy między nami, ludźmi, czy to jest relacja z Bogiem. Bo Bóg pokornym daje łaskę, a my tej łaski potrzebujemy. Amen.